Większość mieszkańców miast zachwyca się jaskrawością świateł i kolorami neonów czy iluminacji, ale nieliczni zwracają uwagę na marnotrawstwo energii i przesadne nagromadzenie świateł. Z tego punktu widzenia to po prostu zanieczyszczenie środowiska sztucznym światłem. Jest ono coraz bardziej powszechne i towarzyszy rozwojowi cywilizacji. Z oczywistych powodów o zanieczyszczeniu światłem często mówią astronomowie, dla których ciemne noce i ciemne nocne niebo jest niezbędne do prowadzenia obserwacji. Coraz mniej mamy miejsc, gdzie w pogodną noc i bez świetlnych zanieczyszczeń można podziwiać firmament. W ubiegłym roku Sopotnia Wielka, wieś w Beskidzie Żywieckim, została wyróżniona przez organizację Dark Sky Community, która promuje ochronę ciemnego nieba oraz walkę z zanieczyszczeniem świetlnym. To pierwsza tego typu lokalizacja w Polsce. Astronomowie w każdym z regionów starają się znaleźć dogodne miejsce pozbawione wpływu sztucznego światła do obserwacji nieba. U nas takim miejscem mogą być miejscowości w rejonie Puszczy Wkrzańskiej chociażby, ale także po jeziorze Drawskiego. A warto o tym wiedzieć, bo przed nami, jeśli chodzi o obserwację, pełnia różowego księżyca to 23 kwietnia i deszcz meteorów, a konkretnie lirydów. No a my porozmawiamy teraz, na czym polega skażenie światłem oraz jaki ma wpływ na ludzi, na środowisko i na astronomów, oczywiście i miłośników gwiazd i wszelkiego ruchu na niebie. Przy naszych telefonach goście pan Piotr Nawalkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris, organizacji pożytku publicznego, program Ciemne Niebo Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
I przy naszym telefonie także pan Ryszard Siwiec, Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Witamy.
Dobry wieczór.
Panowie, to zacznijmy najpierw od spisku. Astronomom to oczywiste, zależy na tym, żeby było ciemno, żeby było lepiej widać, ale to takie bardzo partykularne, taki interes własny, panie prezesie. Co pan na to?
No to argument, który być może wielu osób przekonałby do tego, że to jest wymysł właśnie tych, którzy spoglądają w niebo, ale nie byłoby to prawdą, ponieważ my w ostatnich, no już nie mało, bo 15 latach odbieramy coraz więcej, tym bardziej w ostatnich latach, coraz więcej takich próśb o to, aby pomóc znaleźć rozwiązanie dla nadmiernego oświetlenia nocnego. Głównie chodzi o takie banalne wręcz rzeczy, jak chociażby oprawy uliczne, parkowe, świecące na osiedlu prosto mieszkańcom w okna. No i pytanie jest takie, komu to ma służyć? I pytanie zasadnicze, czy stać nas na to, aby światło uciekało prosto w niebo?
No bo to jest energia, a ta energia kosztuje.
Oczywiście, no i my właśnie zwracamy uwagę na to, że to nie jest wyłącznie nasz wymysł i widzimisię pasjonatów astronomii, czy tak naprawdę zawodowych astronomów już coraz mniej jest patrzących bezpośrednio w niebo. Do tego służą specjalne urządzenia, które są coraz częściej umieszczane na orbicie, ale my też zwracamy uwagę na ten aspekt właśnie, tak jak nasza organizacja popularyzatorski, pasjonacki, że tracimy nocne niebo, które było od pokoleń naszym elementem dziedzictwa kulturowego, wychowywali się nasi dziadkowie, rodzice z niebem, gdzie na niebie były gwiazdy. No my niestety zaczynamy tego już nie doświadczać. Coraz częściej do naszej miejscowości, właśnie Sopotni Wielki, naszej Wietczyźnie, gdzie powstała ta inicjatywa ochrony ciemnego nieba, czynnej ochrony, przyjeżdżają mieszkańcy nomen omen wielkich miast, Warszawa, Gdańsk, Poznań, ale i Szczecin. No i z zaskoczeniem patrząc w niebo, pytają, co to za chmury wieczorem w nocy są na niebie, a my ku naszemu zdziwieniu twierdzimy, że pogoda jest doskonała, niebo jest przejrzyste.
Okazuje a to droga się, mleczna. To
droga mleczna, tak. I najdziwniejszą rzeczą jest, że najczęściej właśnie to młode pokolenie nie jest nawet świadome tego, jak to niebo powinno wyglądać.
No i jestem ciekaw, czy drogę mleczną zobaczył kiedykolwiek ostatnimi czasy Ryszard Siwiec w Szczecinie, bo ja nie przypominam sobie, pod Szczecinem już jak najbardziej, szczególnie w sierpniu zachwycający widok. Za jasno jest w Szczecinie nocą? Panie Ryszardzie.
Oczywiście w każdym mieście jest jasno, natomiast drogę mleczną można zobaczyć wtedy, kiedy jest blackout, tak jak był w Szczecinie w kwietniu parę lat temu.
W 2008, tak.
Tak, natomiast jeśli chodzi o takie ciemne niebo dla miłośników astronomii, to w naszym województwie zachodniopomorskim mamy na szczęście dla nas, bo dosyć blisko, miejscowość Zatom, w Puszczy Noteckiej i to jest 1,5 godziny jazdy samochodem, gdzie bez problemu zobaczymy Drogę Mleczną w pełnej okazałości. Myślę, że to jest jeden z niewielu punktów w Polsce, gdzie przyjeżdżają miłośnicy astronomii na tak zwane zloty, astrozloty, czyli tak wystawiamy dużo teleskopów, zapraszamy miłośników, sympatyków, rodziny i robimy takie star party przez 2-3 noce. Wtedy można podziwiać to niebo nie tylko gołym okiem, ale różnymi teleskopami. Można przyłożyć nasz tutaj optyczny narząd i doświadczać czegoś, co potem zostaje bardzo, bardzo długo na powidokach, bo posiadamy taki amatorski teleskop o nazwie Sowa, który nasi koledzy skonstruowali sami i on ma 60 cm lustro i jak spojrzymy na galaktykę takim instrumentem, no to już jest duże przeżycie i właściwie w takich okolicznościach przyrody potrafimy tą naszą pasję rozwijać, bo obserwacje bezpośrednie dają najciekawsze wrażenia, na które oczywiście zapraszamy, bo my tutaj w oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oprócz dyżurów środowych, właściwie najbliższą środę w budynku międzywydziałowym Politechniki Szczecińskiej dawnej, a dzisiejszego ZUT na obserwatorium na 8 piętrze, Takie pokazy z miasta też robimy, ale to jest tylko Księżyc. Tu akurat jest Jowisz, który już kończy swą wieczorną wędrówkę, czyli tak zwane jasne obiekty, które można obserwować z zaświetlonego miasta. Natomiast jak chcemy popatrzeć na obiekty głębokiego nieba, a nawet komety czy jakieś rozciągłe ciekawe obiekty, no to wtedy zapraszamy na star party do Zatomia.
Zatom całkiem blisko, nieco dalej Izerski Park Ciemnego Nieba, ale jako że szczecinianie jeżdżą często w Karkonosze, jest dobra droga, to także można tam zajrzeć. No i oczywiście, jeżeli ktoś chce, do Sopotni Wielkiej na Żywiecczyźnie zapraszamy i wracamy do pana prezesa Piotra Nawalkowskiego. Co tam takiego w Sopotni uczyniliście? Chciałem zapytać, ale wiadomo, co uczyniliście. Ciemność w nocy uczyniliście. Jak to się udało zrobić? Jak się udało do tego przekonać radnych? Jakie są korzyści z tej ciemności? Czy to są egipskie ciemności? Czy jednak coś widać?
Tak, no to jest właśnie problem, który najczęściej gdzieś umyka, no kuriozalnie powiedziawszy, pod osłoną nocy, czyli ucieczka nocnego światła niepotrzebnego, to jest nadgminny problem nawet niewielkich miast, nawet małych miejscowości. No i tak się niestety zaczęło właśnie u nas, kiedy to przed nomen omen 30 laty rozpoczęliśmy pierwsze nasze obserwacje pod Beskidziu, de facto w sumie w sercu Beskidów, bo to właśnie Żywiecczyzna Sopotnia Wielka, ale dla nas istotne było to, że my też nie byliśmy sami z tego miejsca. Dużo osób było spoza regionu, Katowice, Sosnowiec, Będzin, tak, okolice. No i w związku z tym to niebo było dla nas też arcy piękne i okazało się, że niestety to niebo zaczęło nam zanikać w świetle sztucznego światła, które było coraz intensywniejsze. No i co można było zrobić? No albo można byłoby uciekać znów w jakieś inne miejsce, tak jak to często mówią, Mekką ciemnego nieba jest oczywiście serce astronomii polskiej, można powiedzieć obserwacyjnej, czyli Bieszczady, to fakt. Ale i nawet w tych Bieszczadach tego światła przybywa. No i niestety trzeba zacząć o tym mówić głośniej, dlatego że mieszkańcy dostrzegają to wtedy, kiedy światło ingeruje nam prosto w okna, kiedy nie pozwala nam się spokojnie wyspać. Często oślepia jakiś billboard, reklama, albo nawet w trakcie podróży samochodem trafiamy na taki przypadek, że światło nam bardzo mocno uszkadza widzenie, tak, w pewnym momencie i jest to też również kłopotem. No ale to jest kwestia przede wszystkim świadomych wyborów. Tak jak wybieramy zdrową żywność, wybieramy mniej problematyczne paliwa cieplne, tak, staramy się ogrzewać mieszkania bardziej ekonomicznie, ekologicznie, tak samo powinno być to traktowane, brać pod uwagę światło. Światło w tym momencie jest dobre, ale z umiarem, a więc zrównoważona polityka oświetlenia zewnętrznego. Takim właśnie przesłaniem teraz jedziemy już w tym tygodniu, 19 z kwietnia do Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie między innymi właśnie z dr Katarzyną Szlachetką chcemy mówić o zrównoważonej polityce oświetlenia zewnętrznego. To właśnie Katedra Prawa zajęła się taką inicjatywą razem z Instytutem Metropolitalnym oraz naszym stowarzyszeniem Polaris OPP. No i cóż, i my właśnie wzorowaliśmy się na tych rozwiązaniach przed kilkoma laty w Sopotni Wielkiej, gdzie udało się zmodernizować całe oświetlenie publiczne, zewnętrzne, czyli mamy tutaj na myśli latarnie uliczne, tak zwane oprawy z wypukłym kloszem na płaskie szyby, ale także temperaturą barwową do 3000 kelwinów. To jest bardzo istotne, ponieważ coraz częściej montuje się wokół naszych nawet domów prywatnych oświetlenie LED, niestety zimne. W związku z tym trzeba pamiętać, że mamy wybór i wybierajmy to, które jest raczej z tą temperaturą ciepłą, która mniej szkodzi środowisku, ale właśnie głównie także astronomii. Także nie ma tu nic odkrywczego, chodzi głównie o to, aby świadomość była także w wymiarze oświetlenia zewnętrznego.
Mówi pan, że nie ma nic odkrywczego, ale w Polsce brakuje przepisów, które decydowałyby, tak, prawda, o normach emisji światła. No a takie przepisy są, prawda, chociażby w Słowenii podobno wzorcowe.
No te akurat są wręcz bardzo, bardzo wzorcowe, przy czym no nie wszyscy się też z nimi zgadzają. My jesteśmy dopiero świeżo co po wizycie studyjnej w ramach projektu norweskiego, który właśnie partnerem, jednym z tych partnerów była także Słowenia. I tam znany nam doskonale od lat pan Andrzej Mohar, który jest jednym z inicjatorów tej ustawy, pokazywał nam niesamowite rozwiązania w dużych miastach, gdzie rzeczywiście ta polityka zrównoważonego oświetlenia minimum światła do góry, maksimum w dół, dawała naprawdę niesamowite rezultaty. I oszczędności energii elektrycznej, i mniejsze ingerencje w środowisko nocnych ekosystemów, czy chociażby właśnie mieszkańcy mieli po prostu spokojny sen. Dla astronomii, no tylko powiedzieć marzenie. Natomiast tutaj w Polsce mamy pewien problem, bo zwracaliśmy na to uwagę w zeszłym roku, w roku Mikołaja Kopernika, gdzie czczono tego wielkiego astronoma w wielu miejscach, ale jakoś nikt nie pamięta o tym, że przecież gdyby nie to nocne niebo, nie widzielibyśmy tyle o astronomii, nie byłoby tych odkryć i pewnie inaczej potoczyłyby się losy astronomii. No i niestety dziedzictwo kulturowe w pewnym stopniu wiąże się więc z niebem, a więc powinniśmy to także nie tylko wpisać w wymiarze prawnym pod kątem ochrony środowiska nocnego, także i zużycia energii, ale właśnie także chyba w kontekście tak ochrony tego, co jest dla nas jakąś szczególną historią właśnie związaną z Mikołajem Kopernikiem czy choćby Janem Heweliuszem. No nie byłoby ich odkryć, gdyby nie noce nie było nad naszymi głowami.
Czyli nie mówimy o egipskich ciemnościach zupełnych, tylko o pewnych ograniczeniach w mniejszych miejscowościach i w dużych miastach, a te ograniczenia mogą przynieść wymierne oszczędności finansowe. Ale tu pytanie do Ryszarda Siwca. Czy to nie czas na to, żeby właśnie taka inicjatywa u posłów się pojawiła, wniesiona chociażby ze strony miłośników astronomii, żeby właśnie takie normy świetlne wprowadzić i uzasadnić je, no, z jednej strony dbałością o to dziedzictwo ciemnego nieba, ale z drugiej strony to także może mieć wymiar finansowy, chociażby w aspekcie szczecińskiego oszczędzania, żeby tego światła było tyle, ile być powinno i nie za nadto, i żeby nie było, tak jak mówił pan Piotr Nawalkowski, nie tylko światło zimne, a wręcz przeciwnie, to światło ciepłe. Panie Ryszardzie?
To jest już długi proces, ponieważ na świecie jest wiele organizacji, które przeciwko tego tak zwanemu light pollution w dużym wymiarze walczą i praktycznie mało komu to się udało. Jeżeli jest to dobro narodowe, tak jak w Chile, gdzie mamy idealne warunki do obserwacji, 80% właściwie zawodowych obserwatorów tam się znajduje, no to to jest regulacja rządowa. Jest to zrozumiałe, ponieważ rząd chilejski czerpie z tego konkretne korzyści, bo teleskopy, które są budowane w tym państwie przez inne państwa, oddają już ustawowo czas obserwacyjny chilejskiej astronomii. Natomiast jeżeli chodzi o nasze tutaj podwórko, no to jestem troszkę bardziej sceptyczny. Myślę, że gdyby może nie ustawą ogólnopolską, ale powiedzmy na płaszczyźnie samorządowej było to już regulowane, to byłoby całkiem rozsądne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby żeby nagle samorządowcy powiedzieli, że no nie podświetlają na przykład elewacji pięknych swoich budynków, które właśnie odnawiamy przy okazji różnego rodzaju dopłat z Unii i tak dalej.
Czy nie podświetlamy dźwigozaurów naszych pięknych?
Tak, i tak dalej. No i tutaj ten balans. Myśmy jako Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii startowali z różnymi inicjatywami w ramach BDO, tak? Czyli tych wszystkich, przepraszam, SBO. Tych społecznych inicjatyw, że możemy coś zrobić i zawsze byliśmy poza podium. Astronomia jest no, taką, powiedzmy, niszową dziedziną, piękną, ale nie na tyle szeroką społecznie, żeby można było ją ustawić w jakiejkolwiek kolejce w najbliższym czasie do ław poselskich. To wydaje mi się, że to jest za duży jakby wysiłek, który byśmy tu jako organizację wnieśli, natomiast szanse są niewielkie. Ale już na poziomie samorządowym takie inicjatywy miałyby
jakiś sens. Zastanawiam się, panie Ryszardzie, czy taka inicjatywa w jednej z mniejszych miejscowości gmin zachodniopomorskiego nie powinna powstać. Może gdzieś są fani tego pięknego nieba, a tutaj można by skorzystać ze świetnych doświadczeń Sopotni Wielkiej. Wracamy do pana prezesa Piotra Nawalkowskiego. Jak Sopotnia Wielka zarabia na ciemności?
No myślę, że przede wszystkim oszczędnością, bo od 15 lat oprawy uliczne generowały nam oszczędności na poziomie 10 tysięcy złotych rocznie, co dla miejscowości rzędu 2 tysięcy mieszkańców i niecałych 200 opraw ulicznych to jest całkiem sporo. W budżecie oczywiście takiego małego sołectwa, tak, czy gminy. Natomiast tutaj prawdą jest, że to jest też pomysł na rozwój. To jest w pewnym stopniu koncepcja dalekosiężna. Nie można to patrzeć tylko w kontekście chwilowych, doraźnych zysków w postaci czy oszczędności, ale to także sposób na promocję. No i dla nas to było głównym aspektem, gdzie chcieliśmy właśnie włączyć nie tylko naszą organizację, bo rzeczywiście zaczęło się od pasjonatów, od astronomii, ale ku naszemu zaskoczeniu pomysł podchwycili także właśnie samorządowcy. O tym, o czym tutaj właśnie mówimy. I to od nich ta inicjatywa oddolna, ten empowerment powinien wychodzić najszerzej, dlatego że nie ma niestety szans na inicjatywę samodzielnych organizacji, osób, kiedy nie ma poparcia społecznego. No nam się to udało na tyle dobrze, że nie tak dawno powstała Rada Dialogu Obywatelskiego na rzecz ekologii nocy w Sopotni Wielkiej. To właśnie w ramach projektu norweskiego udało nam się takie ciało stworzyć, do którego zasiedli nie tylko astronomowie, ale był także i przedstawiciel nadleśnictwa, była nauczycielka, był kierowca autobusu, była sprzedawczyni, radny czy sołtys. I taki zespół zaczął analizować możliwe korzyści, które wypływają z tego, że w naszej miejscowości rozwija się astroturystyka. To oczywiście była koncepcja dosyć, tak powiem, mglista, ale jakieś zaskoczenie, kiedy się okazało, że zaczęliśmy wskazywać wymierne korzyści, takie jak zwiększenie ruchu turystycznego, jak promocja produktów lokalnych przedsiębiorców, możliwość rozwinięcia bazy turystycznej. No ale przede wszystkim właśnie to, że stało się to też miejscem w pewnym stopniu takiego unikatowego pomysłu na lokalną aktywność, na lokalny rozwój społeczny. No i tutaj ku naszemu zaskoczeniu temat również podchwycili sami radni. Radni, którzy uchwalili program rozwoju gminy do roku 2030 i mamy ten temat rozszerzać dalej, nie tylko o sołectwo Sopotnia Wielka, ale także o inne gminy. Także jest wzór, zachęcamy. Jeśli ktoś chciałby gdzieś zerknąć, w jaki sposób to zapisać, jakie uchwały należy podjąć, które komisje powinny się tym zająć, to jest jak najbardziej wszystko dostępne na BIP-ie. Można wejść na stronę jeleśnia.pl, czy też naszą organizację właśnie programu Ciemne Niebo Polska, gdzie są opisane wszystkie te miejsca, gdzie takie inicjatywy podobno się podejmuje. Bo co jest istotne? Sopotnia Wielka nie jest już jedyna. My byliśmy rzeczywiście prekursorami. Trochę jak walka z wiatrakami, ale jednak widać, po tylu latach się udało. Dzisiaj mówimy już o parkach ciemnego nieba, oczywiście nieoficjalnych, ponieważ przepisy nie uwzględniają takiej formy prawnej, jak parki ciemnego nieba w Polsce. No ale są też inicjatywy właśnie samorządowe. Do takich między innymi można zaliczyć chociażby miejscowość Czerwonka Leszczyny, czy nie tak dawno okolice Warszawy, czyli Ostrowik, tak, gdzie jest obserwatorium astronomiczne, a nawet już Uniwersytet Wrocławski, który podjął taką inicjatywę we Wrocławiu. Natomiast ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam, że nie jest wszystko stracone, że tylko samorządy mogą tutaj cokolwiek zdziałać, a na inne szanse nie ma mowy. Proszę zerknąć na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich. Nieco więcej niż ponad miesiąc temu odbyła się pierwsza konferencja na szczeblu, nie ma jak powiedzieć, ale rządowym, u Rzecznika Praw Obywatelskich. Na zaproszenie pana rzecznika profesora Więcka udało nam się zebrać całe grono działaczy, pasjonatów, ale wszystkich naukowców i w tym między innymi był wiceprezydent Szczecina, który mówił o racjonalnym zarządzaniu oświetleniem, który mówił o tym, że stara się już miasto również wybierać oświetlenie bardziej korzystne dla otoczenia zewnętrznego, nocnego. No i kto wie, jest to chyba dobry sygnał na to, że mamy coraz więcej tych, którzy ten temat popierają. Więc jeszcze nie jest wszystko stracone, tylko po prostu wymaga to pracy i przede wszystkim świadomości.
Wymaga to pracy, bo ludzkość od wieków postrzegała noc, ciemność źle, były tutaj skojarzenia od irracjonalnych, bo złe moce. No i prawdopodobne przestępcy napadający, okradający pod osłoną ciemności. Czy panie prezesie, pana zdaniem to są też takie właśnie irracjonalne lęki, czy też racjonalne, które trzeba pokonywać?
Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że dużo osób twierdzi, że właśnie gdy zapadną egipskie ciemności, nastąpi przysłowiowa Sodoma i Gomora, tak? A więc będą kradzieże, rozboje i Bóg raczej wiedzieć, co jeszcze. Proszę Państwa, nie do końca. Badania naukowe, które coraz częściej między innymi także prowadzi nasz Light Pollution Think Tank, najnowsza inicjatywa wielu uczelni, w tym naszego stowarzyszenia od zeszłego roku. Jest to podmiot jeszcze nieformalny, ale niebawem będzie fundacją. Jest to podmiot, który właśnie zwraca uwagę na aspekty takiej nieświadomości albo raczej stereotypów, że właśnie ciemność jest zagrożeniem. Absolutnie. No, okazuje się, że nawet za granicą, już nawet w Polsce takie badania były prowadzone, w Warszawie, że najwięcej kradzieży samochodów i rozbojów było na oświetlonych ulicach. A więc wcale nie jest to tendencją, która wskazywałaby, że to właśnie ciemność jest najgorsza. Oczywiście my, chcąc wejść w jakąś ciemną bramę, będziemy szukali raczej takich miejsc, które są dla nas widoczne, no bo po prostu widzimy za dnia. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że światło nas w niczym nie obroni. To my musimy sami być świadomi tego, że po prostu pewne kroki trzeba podjąć, aby uniknąć zdarzeń nieoczekiwanych i nieprzyjemnych. Tak więc nie jest tak do końca, że światło jest w tym momencie absolutnie niezbędne i zmniejsza dzięki temu się przestępczość czy poziom wandalizmu.
O pozytywnych aspektach ciemności mówili pan Piotr Nawalkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris, program Ciemne Niebo Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, bardzo dziękuję.
I pan Ryszard Siwiec, Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Kłaniamy się i dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
My także już mówimy do usłyszenia. Dobranoc. Patryk Srokowski, Piotr Tolko, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński. Ciekawe, czy dzisiaj widać rozgwieżdżone niebo. Sądząc po prognozach pogody, chyba będzie z tym trudno. Do usłyszenia.